Każdy duży musiał być kiedyś mały. Zaczynał tak jak ty. Każda firma ma swoją historię i moment, kiedy stało się coś, co spowodowało rozwój. To coś to błysk. I o tym jest ta seria na kanale Jak to sprzedać. O tym, co tak naprawdę robi różnicę, o błysku, którego każdemu życzę. Kalski, jak to sprzedać? Kilka dni temu spółka InPost ogłosiła zwolnienia grupowe. Pracy straci ponad 1200 pracowników. Strata netto za pierwszy kwartał wynosi 8,5 miliona złotych. Akcje spółki na giełdzie spadają. W tym roku o ponad 60%, a ostatnie 5-6 dni to spadek o 10%. Firma zapowiada głęboką restrukturyzację, a analitycy zapowiadają wypowiadanie nierentownych umów z dużymi klientami i ograniczenie wysyłek tylko do dużych miast. To InPost. Dramat. A eksperci twierdzą, że te działania mogą nie przynieść rezultatu. Firma straciła główny kontrakt dający jej ponad 40% przychodu. A ryzykowna jest kondycja całej grupy Integer. Nie. Spokojnie. To prawda, ale nieaktualna. Tak, firma wtedy przeżyła nokaut. Nie pierwszy raz zresztą, ale jak zawodowy bokser, firma wstała i zdominowała polski rynek. I robi to samo w Europie. To InPost. Taki komunikat, jaki usłyszałeś, takie komunikaty pojawiły się w połowie 2016 roku, kiedy to spółka straciła rzeczywiście intratny kontrakt na dostawy listów do sądów i prokuratur. W tamtym czasie firma InPost zdecydowała, że definitywnie kończy długą walkę o rynek dostarczania listów. Poczta Polska w końcu wygrała i odtrąbiła wielki sukces. A jakże? A InPost ogłosił wtedy, że koncentrować się będzie tylko na rynku e-commerce i dostawach kurierskich oraz na rozwoju usługi paczkomatów, tak powiedzieli wtedy. Eksperci twierdzili, że to się nie uda, że rynek dostaw kurierskich jest nasycony, a te paczkomaty to nie wiadomo co to jest i to się nie może udać. Spółka przecież testuje to rozwiązanie w Wielkiej Brytanii, cały czas nie zarabia na tym, jedzie na stracie. Spodziewamy się dalszych, mało klarownych transakcji wewnątrz grupy i, tak twierdzili eksperci, nic z tego nie wyjdzie, jak zwykle. Kilkanaście lat walczyli o rynek dostarczania listów zwykłych i poleconych. Walczyli z całym polskim światem, czyli monopolistą, Pocztą Polską. Pomysłów mieli wiele. Na przykład w 2011 roku ogłaszali, że zbudują sieć awizomatów, czyli maszyn do odbierania listów poleconych, aby uwolnić Polaków od gehenny wystawania na poczcie. No ale to też się nie udało. Polegli. Nokaut. Listy były priorytetem firmy, ale tutaj Poczta Polska miała monopol na dostarczanie listów do 50 gram. No, tyle waży mniej więcej zwykły list. Co zrobił InPost? Już w 2006 roku został jednym z największych w Polsce dystrybutorów stal. Dokładali blaszki, aby obciążyć list powyżej 50 gram. I już mogli to robić. W ten sposób dostarczyli setki ton blachy do Polaków. W listach. Do wszystkich. No to mógł wymyśleć tylko Polak w Polsce. Genialne. Wtedy też, około 2011 roku, stwierdzili, że skupią się na rynku e-commerce. W tamtym czasie mieli 3% udziału w rynku. Coś opowiadali o jakichś paczkomatach, ale nikt tego nie rozumiał i nie brał na poważnie. Nie wiadomo do końca, o co im chodzi. A wszystko zaczęło się w 2006 roku w trakcie strajku listonoszy. No, panowie mieli dosyć noszenia kilkudziesięciu kilogramów listów i ulotek codziennie, za kiepskie pieniądze. I tak pan Rafał Brzoska wpadł na pomysł, że jeśli oni nie chcą, to on będzie to robił. Dlatego pojawiły się potem blaszki w listach. No, pomysł sam w sobie był genialny, ale kto byłby na tyle szalony, aby konkurować z monopolistą Pocztą Polską, wspieraną przez rząd, prawo, ustawy, pocztą, która nie może splajtować, nie ryzykuje niczym i ma do dyspozycji nieograniczony kapitał. No, trzeba być szalonym albo genialnym wizjonerem. Odważnym, wyczuwającym przyszłość. Czyli widzącym to, czego nikt nie widzi, czego jeszcze nie ma. Pan Rafał Brzoska wypowiedział wojnę trzeciemu po wojsku i policji pracodawcy w Polsce. Poczcie Polskiej. Walka z pocztą to pasmo procesów sądowych, pozwów, faktycznej walki ze wszystkim i ze wszystkimi. Ale też To zmuszało firmę do ciągłego myślenia, ciągłej gotowości do porażek, klęsk, przeplatanych sukcesami i do ciągłego uciekania w nowe rozwiązania. Na przykład Poczta Polska pozwała swego czasu firmę o bezpodstawne wzbogacenie się poprzez te blaszki. Pomimo, że nie było to zabronione prawem, uznali, że tego robić nie wolno i ich pozwali. Szukając cały czas sposobu, jak przetrwać, uruchamiają paczkomaty w 2008 roku. O co chodzi w paczkomatach? Dlaczego odniosły sukces? Gdzie i jak nastąpił ten błysk? Otóż, rosnący i mocno konkurencyjny już rynek usług kurierskich zapewniał dostawę przesyłek, ale nie rozwiązywał problemów z tym związanych. Giganci tego rynku w zasadzie myśleli tylko o sobie. Gdyby popatrzyli na to, co robią z perspektywy klienta rewersem, no odkryliby być może, że problemem dla klientów jest moment odbioru paczki, ale to też problem dla firm kurierskich. To punkt krytyczny. Musisz być dostępny dla kuriera, czyli musisz dostosować się do niego, a kurier dostępny dla klienta. To ograniczenie jest i to jest problem potężny. Pomyśleli, InPost pomyślał, jak tego uniknąć. Tylko InPost to pomyślał. Jak dostarczyć paczkę bez udziału klienta, jednocześnie bezpiecznie. Ale nikt tak nie myślał poza nimi. Nikt z dużych graczy dzielących rynek pomiędzy siebie. Konkurującym w zasadzie tylko ceną. Tak pomyślał tylko pan Rafał Brzoska. I w ten sposób nie konkurował z nikim, bo niby jak. Jak miałby konkurować? Jeszcze mniej płacić kurierom, jeszcze taniej sprzedawać swoje usługi, jeszcze może szybciej dowozić jakoś. To bez sensu. To w sumie to samo, co robią inni, tylko może nieco szybciej by to robił. Pan Rafał pomyślał inaczej. Jak pomyślał? W poprzek. Paczkomat rozwiązuje wszystkie problemy. Kurier nie traci czasu na poszukiwania klientów, jest przez to bardziej wydajny. Klienta nic nie ogranicza. Odbiera paczkę wtedy, kiedy chce. No, takie genialne, proste. Już w 2008 roku firma wiedziała, co robi Amazon na świecie i jak rośnie rynek e-commerce. To świat digital, ale ten digitalowy świat musi kiedyś fizycznie spotkać się z klientem, właśnie w momencie odbioru przesyłki. Firma i jej prezes połączyli kropki. Wzrost sprzedaży internetowej dotrze też do nas, a więc produkt, który rozwiąże wszystkie problemy, to paczkomat. A że nikt za bardzo tego nie rozumie, dziś spokojnie, będziemy najlepszą opcją do wyboru dla klientów. Za chwilę. Ich marketing polegał w zasadzie na metodzie tzw. obranego jabłka. Możesz wydawać miliony na marketing i mówić ludziom, żeby kupili twój produkt, usługę, bo jest potrzebna, jest dobra i ty potrzebujesz. Jest dobra. Lub popatrz, metoda obranego jabłka. Co robi babcia, mama, żona, kiedy w domu widzi, że zakupione jabłka mogą się zepsuć? Może mówić zjedz, no bo się popsuje, no zjedz, no weź, no zjedzcie, tak? Lub obiera jabłko w cząstki, kładzie na widoku i nic nie trzeba robić, i nic nie mówi. W ten sposób jabłka znikną bez marudzenia, bez przekonywania, bez domowego marketingu. I w zasadzie tak się stało. Paczkomaty się pojawiły i wszyscy w zasadzie zjedli to jabłko. Jak to powstało i dlaczego? No popatrz. W tamtym czasie rynek usług kurierskich podzielony był mniej więcej wśród 6 potężnych graczy i wielu mniejszych tzw. podgryzaczy. W sumie był nasycony i w jakimś stopniu konkurencyjny, ale czym oni konkurowali? Ceną. Jak najmniej zapłacić kurierom i być konkurencyjny cenowo wobec innych graczy tego rynku robiących to samo. I w sumie robili dokładnie to samo pod różnymi nazwami, ale to było to samo. W odbiorze klienta nic się nie różniło w sposób jakiś zdecydowany, poza drobnymi różnicami w cenie. Tak się dzieje, kiedy jakiś rynek zamknie się podażą i główni gracze obserwują siebie wzajemnie. Poza tym mają pewną satysfakcję z uzyskanej pozycji i jakieś poczucie bezpieczeństwa, bo nikt nowy się nie pojawi, no bo niby jak miałby się pojawić? My tu już rządzimy. Mamy swoją pozycję, markę, logistykę, no i co nam zrobisz? Co nam może zagrozić? No, pracując tak, jak pracujemy, chronimy stan, jaki mamy, jaki jest. To jest właśnie status quo. A nie o to chodzi w biznesie. Prowadząc biznes, jakikolwiek, musisz wygrywać. Z kim? Z konkurencją właśnie. Zamiast utrzymywać to, co masz, musisz zdobywać więcej. Z kim konkurował pan Brzoska? teoretycznie z największymi graczami. DHL, TPD, UPS, GLS, jakieś inne dziwne trzyliterowe skróty, ale w sumie nie konkurował z nikim. Zamiast obserwować konkurencję, obserwował klientów, ich zachowania dziś, jakie będą w przyszłości. I stwierdził, że mają wszystkich gdzieś, w tak zwanych czterech literach. I zagramy według własnych zasad. Zgodnie z teorią, czy jestem w stanie pokonać Mike'a Tysona w ringu? Oczywiście, że tak. Pod jednym warunkiem, że nie będę w ringu boksował, tylko zagram szachy. Wtedy go mam szansę rozwalić. Jeśli za bardzo skupiasz się na konkurencji, to na pewno zdarzy się coś, co sprawi ci kłopot. To, że jest dobrze, oznacza, że jest dobrze dziś. Żeby było dobrze jutro, musisz wygrywać. Z kim? Ze wszystkimi. W sumie to logiczne. Ciężko jest zaryzykować stratę tego, co się zdobyło, ale w ten sposób nie masz szans, aby realnie urosnąć. Będziesz rósł. Jeśli rynek będzie rósł, czyli jeśli będą ludzie więcej kupować, to w internecie, no to będzie więcej zleceń i wszyscy sobie po trochu urosną. Ale nie dlatego, że ty rośniesz i jesteś lepszy, tylko zyskujesz przewagę rynkową nad innymi, tylko po prostu rośnie rynek i każdy gracz odczuwa po trochu ten wzrost. I wszystkim rośnie, jest super, tabelki się wszystkim zgadzają i to jest niebezpieczne, ponieważ taki stan będzie trwał, dopóki nie pojawi się ktoś, kto zrobi to nie taniej, tylko inaczej. A wtedy stolik się wywraca i leżą wszyscy. Bo jak powtarzam, jeśli pracujesz tak jak inni, będziesz mieć tak jak inni i wyniki będą podobne. Pojawił się ktoś, kto wywrócił stolik tylko dlatego, że nie był syty i niczego nie musiał bronić, tylko zdobywać i wiedział, że robiąc tak jak inni przegra. Odważny człowiek, który zrobił jedną rzecz, popatrzył nie na konkurencję, tylko na klientów. Nie na dostarczanie przesyłek, tylko na to, jak to się dzieje, że przesyłki w ogóle są nadawane i odbierane. Czyli po co to wszystko się dzieje? I jak jest dziś i jak będzie jutro? Bo to, co jest dziś, jest pewne, że jutro będzie inne. Wniosek powtórzę to raz jeszcze. Nie skupiaj się na konkurencji. Obserwuj swoich klientów, ich zachowania, ich potrzeby. Zadawaj sobie pytanie, dlaczego tak postępują, dlaczego to robią. I szukaj odpowiedzi, jak zrobić to inaczej, lepiej. Nie obserwuj konkurencji, tam nie ma rozwiązań, tam jest konkurencja. Obserwuj uważnie swoich klientów, bo tam są rozwiązania. Prosty przykład małej spółki, znaczy małej skali. Klient zajmował się produkcją i sprzedażą mebli. Średnia półka, nie za drogie, w miarę dobrej jakości, a to działo się około 2016 roku. Sprzedawał, miał zyski, ale zaczęliśmy sprawdzać, jak to zwiększyć. Pomysłów mieliśmy wiele. Zaczęliśmy obserwować klientów tej firmy. Kim oni są, po co kupują te meble, do czego im są potrzebne. No to proste, to za proste, za płytkie. Oczywiście potrzebują mebli, dlatego kupują, ale to było za proste. Okej, co możemy zrobić inaczej? Wpadliśmy na pomysł, aby nie robić gotowych mebli, gotowych modeli i żeby proponować sprzedaż tych, które zrobiliśmy. My wymyśliliśmy i chcemy je sprzedać. Dlatego wybór, dajmy klientom wybór, żeby sami sobie te meble w jakiś sposób stworzyli. Był model, ale jaki będzie finalnie, to ma zdecydować klient. Zmieniamy obicia. Pokazujemy, jakie obicia są możliwe i wybieraj sobie, jak chcesz. Poza tym, jeśli wybierzesz dziś takie, spoko, za rok możesz zmienić na inne i zrobić to sam. No, konstruktorzy nieco inaczej zaprojektowali sposób nakładania tych tapicerskich obić. Zrobiliśmy specjalną stronę internetową z konfiguratorem, aby wybierali i widzieli, jak będzie wyglądać ich mebel, który chcą kupić i mieli wybór. Ba, jeśli nie byli pewni, mogą zamówić próbki tkanin, aby zobaczyć w rzeczywistości, jak będzie wyglądać ta tkanina na żywo i dostawali. No i zaczęło się. W ciągu roku sprzedaż tej firmie wzrosła o ponad 200%. Zaufaj, tak było. A w sumie robili te same meble, tylko inaczej. Inaczej niż wcześniej i inaczej niż wszyscy. To była angielska firma, którą zarządzał młody Polak, który zwrócił się do nas z pytaniem: hej, macie jakiś pomysł, jak to sprzedać? Jak to sprzedać lepiej i więcej? No i wymyśliliśmy wspólnie z nim to samo, ale inaczej. Pan Rafał Brzoska mawia: tylko wariat niech się nie boi. Strach jest potrzebny w biznesie, bez tego nie rusz. Jego historia jest jakby przeniesiona z Doliny Krzemowej i zaczynał od składania komputerów, roznosił ulotki i wie, jak to jest, kiedy tracisz prawie 500 000 000 na nieudanej inwestycji. i wie, że taka porażka jest jak strata jednej bramki w meczu piłkarskim. Okej, straciliśmy, co teraz? Teraz trzeba strzelić dwie. Wprowadził firmę na giełdę po to, aby jak się nie powiodło, za kilka lat ją wycofać. Akcje na początku były po 300, a potem po 40 zł. No i co? I nic. Jeśli walczysz odważnie o pełną stawkę ze wszystkimi i wszystkim, czasami cuda się zdarzają. Pandemia była czymś takim. Ale czy to fart i szczęście? Trochę tak. Ale bardziej gigantyczna praca i konsekwencja, podczas której czasami szczęście sprzyja. W firmie Impost rzadko sprzyjało. Wszystko, co mają i kim są, zawdzięczają sobie. A raczej jednemu szalonemu człowiekowi, który swego czasu był tak bezczelny, że do zwykłych listów układał metalowe blaszki. Paczka czeka już w paczkomacie. Takie SMS-y otrzymuje dziennie kilkaset tysięcy Polaków i połowa Europy. I zawsze wywołują uśmiech zadowolenia, bo właśnie zaraz otrzymasz to, co sobie kupiłeś. Wtedy, kiedy chcesz, bez żadnej formalności. Nawet w nocy, wracając z gorącej imprezy o 5:45 nad ranem. Myśl inaczej, działa odważnie i inaczej, a wtedy masz szansę i prawo oczekiwać innych efektów. Cała reszta to marudzenie, że jest ciężko. Że konkurencja i to są tylko niespełnione marzenia i frustracja i problemy. Co ciekawe, konkurencja się obudziła i też stara się coś na kształt paczkomatów wymyśleć. No bo okazało się, że klienci tego właśnie chcą. A czy wtedy wiedzieli, czego chcą ci klienci? Gdyby zrobić w tamtym czasie badania w 2008 roku i zapytać klientów, czy chcesz paczkomatów, to co by powiedzieli? Nie trzeba pytać. Trzeba wiedzieć, a nie pytać. InPost i pan Rafał Brzoska wiedział. I dzięki temu podbija dziś Europę. A reszta? No, dla nich też jest jakby miejsce na rynku, ale oni zawsze będą drudzy. Ten rynek zmienił InPost i pan Brzoska. Bo kluczowe jest odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakiej branży jestem? W branży kurierskiej? W branży dostarczania paczek? Naprawdę? Nie. InPost pomyślał inaczej. Uświadomił sobie, że jesteśmy w branży e-commerce, a więc jak działa nasza branża i co jest tam problemem? Tak myśląc, znaleźli właściwe odpowiedzi, których również Tobie życzę. A jaka jest różnica tak na koniec między Pocztą Polską a InPost? Ano taka, powiem przykład obecny z mojego życia. Kupiłem niedawno baterię, taką do telefonu dla znajomego. Sprzedawca, ten, który wczoraj korzystał tylko z usługi Pocztexu, czyli Poczty Polskiej. Po tygodniu od zakupu skontaktowałem się z Pocztexem z pytaniem, no gdzie jest ta przesyłka? Po dwóch dniach Pocztex odpowiedział. Przykro nam, ale przesyłka, wie pan, nie została w ogóle nadana od sprzedawcy. No, takie coś mi przesłali. A więc napisałem do sprzedawcy o zwrot pieniędzy. No bo jak nie nadana, no to oddawaj pieniądze. A w międzyczasie kupiłem inną baterię, a tam była opcja wyboru kuriera i automatycznie wybierałem InPost. Następnego dnia dosłownie, bo tu kupowałem rano, więc następnego dnia po południu otrzymałem informację z SMS-em, że przesyłka czeka w paczkomacie i odebrałem. I teraz najlepsze. Kolejnego dnia pojawił się kurier Pocztexu z przesyłką, która według Pocztexu jeszcze dwa dni temu nie została w ogóle nadana. Czyli po 12 dniach dotarło coś, czego co nie było wysłane. To malutka różnica w działaniu firmy, która wie, że o klientów należy dbać, a firmy, która dbać o klientów nie musi. Bo po co? Najlepsze jest to, że sprzedawca uznał moją reklamację, pomimo tego, że w końcu wysłał produkt. No, mam wrażenie, że za długo współpracuje z Pocztą Polską i zaraził się jej wirusem skomplikowanych i dziwnych procedur. Z InPostowym pozdrowieniem. Dobrego dnia.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.